A gościem Polskiego Radia Zachód jest profesor Łukasz Muńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jakie stawia pan sobie pytania po wyborach prezydenckich? Jakie jest najważniejsze pytanie po wyborach prezydenckich w kontekście tych rozstrzygnięć, których jesteśmy świadkami?
Przestawiłbym takie dwa zasadnicze. Co dalej? Co dalej z wynikiem wyborczym Rafała Trzaskowskiego? Bo tu przed anteną rozmawialiśmy, że ja wyraziłem taki pogląd, że 10 milionów głosów, które nie daje zwycięstwa w Polsce, to jest rzeczywiście kolosalny wynik. I co dalej z opozycją jako taką? To znaczy, bo sytuacja, której żyjemy, której będziemy żyć przez najbliższe co najmniej 3 lata, a w sensie prezydenckim 5, zdejmuje pewien zakres odpowiedzialności z opozycji. I to jest o tyle niebezpieczne, że jakby ona nie współuczestniczy, można powiedzieć, w pewnych procesach politycznych, mimo że formalnie jest w nich, natomiast jest, można powiedzieć, zredukowana jakby do samej obecności. I na ile to będzie pogłębiać ów konflikt, w którym żyjemy? No oczywiście wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ten ruch, o którym mówimy, ten podział, ta polaryzacja, to nie jest nic dobrego, natomiast niewątpliwie nie widać żadnych symptomów na to, żeby temu przeciwdziałać, bo myślę, że ta niechęć po obu stronach jest bardzo wysoka i ona też zbudowała ten wynik frekwencyjny i myślę, że tutaj nie ma teraz mądrego, który powiedziałby, no pójdźmy w którąś stronę, tak? Pójdźmy w taką uniwersalną stronę, taką, która zadowoli wszystkich, tu raczej jest jednak tendencja do tego, aby jedna czy druga strona mówiła o tym, żeby ta wizja, można powiedzieć, rekonstruowała się w określony sposób.
A pytanie o to, jaka to będzie prezydentura Andrzeja Dudy, który mówi o tym, że w drugiej kadencji prezydent odpowiada przed Bogiem i historią, to także może być przyczynek do jakichś interesujących rozważań.
Z jednej strony tak, to rzeczywiście pojawiają się takie elementy, że Andrzej Duda może pokazać więcej niezależności, bo tak naprawdę los byłych prezydentów pokazuje, że oni są totalnie jakby już nie zaangażowani w życie polityczne, albo wręcz są na jego marginesie i z takiego punktu widzenia mógłby może budować tę biografię trochę inaczej. Ale z drugiej strony ja myślę, że trzeba zwrócić jednak uwagę na to, że Andrzej Duda jest, myślę, że mentalnie silnie sprzężony ze swoim obozem i on, to nie jest tylko kwestia, inaczej, to nie jest kwestia klientelizmu, to jest kwestia, powiedziałbym, pewnej wiary w to, że on pod tym programem się po prostu z przekonaniem podpisuje.
Czyli nie czyni pan zarzutu, że prezydent jest ubezwłasnowolniony, że podpisuje wszystko jak leci? Tego rodzaju zarzuty formułowała opozycja.
To jest jakby najprostszy zarzut, który można zawsze postawić, natomiast ja chciałbym tutaj jednak widzieć jakby taką szerszą perspektywę i wydaje mi się, że po prostu Andrzej Duda w to wierzy i to jest wypadkowa tego, w jaki sposób się zachowuje. No inna sprawa, że jakby nie ma też silnej pozycji politycznej i ona jest pochodną pozycji obozu politycznego, bo w moim takim przekonaniu Andrzej Duda jakby w pewien sposób utożsamia się, utożsamia się z tym, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, natomiast w tym sensie jakby w takim wizerunkowym po prostu nakłada się na obóz Prawa i Sprawiedliwości i w tej kampanii wyborczej chyba i w ogóle w tych 5 latach prezydentury raczej nie wyszedł ponad ten logotyp Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest logotyp, który gwarantuje dzisiaj zwycięstwo i w tym sensie jakby też nie chciałbym czynić zarzutu z tego, że zachowuje się w określony sposób. Po prostu taki model prezydentury przyjął, natomiast to też bądźmy uczciwi, no Bronisław Komorowski też był prezydentem partyjnym, tak? I tutaj jakby myślę, że najbliżej takiego pewnego ideału był Kwaśniewski, no ale jakby pewne, myślę, że takie ideały nie wrócą póki co.
Wróćmy może do opozycji, bo te kolejne pytania dotyczące formacji, głównej formacji opozycyjnej dotyczą walki o przywództwo. Przecież chyba nikt nie widział bardziej uśmiechniętego Grzegorza Schetyny wczoraj. Mamy z kolei Borysa Budkę, który gdzieś wczoraj się schował, a Grzegorz Schetyna wysunął się na pierwszy front. Wczoraj również pytaliśmy tutaj Waldemara Sługockiego o sytuację w Platformie. On mówił, że jest przekonany, że zostanie utrzymany pewien kierunek zmian, które zostały gdzieś zadane, prawda, wymiany liderów. No, pytanie jednak, czy nie będzie takiej próby powrotu do tego, co było i czy słowa, że Joachima Brudzińskiego, że Platforma jeszcze zatęskni za Grzegorzem Schetyną, mogą okazać się prawdziwe.
Myślę, że to jest w ogóle jakby szerszy problem Platformy. To znaczy, ja mówię to od kilku tygodni, że tam jest zdecydowany problem przywództwa. To znaczy, on nie wynikający może z tego, że są jakieś koderyjne walki. Nawet nie wikłabym tak mocno skrytyny, ale raczej w to rzeczywiście, że brakuje takich postaci, które byłyby naturalnymi liderami. I Budka został w pewien sposób liderem medialnym, natomiast niekoniecznie jako ten lider się sprawdził. Oczywiście wynik Trzaskowskiego z jednej strony pokazuje, że takim naturalnym liderem mógłby być, natomiast Trzaskowski wziął więcej niż przynależy Platformie i o tym trzeba pamiętać. W moim przekonaniu Platforma nie jest w stanie wydobyć się ponad to, co w tej chwili posiada, tak? W sensie klubu partyjnego, w sensie klubu parlamentarnego, w sensie partii i myślę, że rozwiązaniem jest takim, żeby budować coś szerszego, coś nowego, bo to dziedzictwo Platformy niekoniecznie jest takim elementem, który pozwoli jej na rywalizowanie na przykład już za 3 lata w wyborach, chyba że jej celem jest to, żeby być tą pierwszą partią opozycyjną, drugą siłą polityczną w Polsce. Wówczas rzeczywiście jakieś takie zmiany mogłyby nastąpić. Natomiast wracając do Schetyny, rzeczywiście Schetyna to jest polityk, który łatwo się nie poddaje i pewnie nie chciałby już z tej polityki się wycofywać. W związku z tym z jego punktu widzenia taka walka może mieć sens. Natomiast to myślę, że tam jednak musi dojść do takiej refleksji, co dalej, tak? Bo jakby ten model polityki, ten model pewnej negacji, on dał określony wynik, natomiast no, myślę, że nie wróży na przyszłość i to jest pytanie dla nich na dziś.
To porozmawiajmy jeszcze o czwartej władzy, o mediach. Gdybym był turystą, który nie jest zorientowany, co się dzieje w Polsce i wylądował na Okęciu i wziął do ręki dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej, to duży tytuł mówiłby Polska Trzaskowskiego, prawda? I mamy jakkolwiek podane wyniki, to jednak jest wskazanie, na kogo tenże tytuł stawia. W Gazecie Lubuskiej z kolei dziś również duże zdjęcia kandydatów, no, prezydenta, ale przy Rafale Trzaskowskim 59,8, a przy Andrzeju Dudzie 40,2. Oczywiście, to jest wynik województwa lubuskiego. Natomiast w kontekście przekazu i takiego pierwszego odczucia, no, można mówić jednak o pewnej manipulacji faktem i o tym, że obydwa tytuły opowiadają się gdzieś po stronie konkretnego kandydata.
Media w Polsce, które się zdecydowanie opowiadają po jednej, po drugiej stronie i tutaj nie ma, myślę, wielkiego zaskoczenia. To jest, nie wiem, czy szedłbym daleko w pojęciu manipulacji. Myślę, że to jest jakaś forma takiego pocieszania się w sytuacji, w której ten kandydat nie wygrał mimo znakomitego wyniku. I oczywiście inna poetyka to towarzyszy Gazecie Wyborczej, inna to poetyka
towarzyszy jeszcze inna Gazecie Polskiej codziennie, prawda? Tak, gdzie tutaj jest zdjęcie biało-czerwone Andrzej Duda,
tak,
prezydenta Polski.
Tak, tutaj rzeczywiście myślę, że te tytuły są wyraźnie, można powiedzieć, sformatowane na określoną wizję polityki. Natomiast tak jak mówię, to jest ich model uprawiania, myślę, że dziennikarstwa i też pewnej wizji polityki jako takiej i Polski jako takiej. I tutaj nawet nie wikłabym tutaj tych konkretnych polityków czy konkretnych partii politycznych, bo po prostu one są w pewnym... Oczywiście, no chyba, że mówimy o kwestiach finansowania, ale w tym sensie one podzielają pewien punkt widzenia i taki format utrzymują. I myślę, że tutaj się nic nie zmieni, żadne zabiegi reformujące ten porządek. Myślę, że nie są w stanie dzisiaj tej rzeczywistości tak zmienić.
Media społecznościowe i ich rola w kontekście wyniku wyborów, jak w pana ocenie, bo mówiło się już od lat, że one będą miały coraz większą i coraz większe znaczenie, jak sprawdziły się w tych wyborach w 2020 roku i jaką moc i siłę będą miały za lat 3, za lat 5.
Myślę, że one trochę odegrały jednak trochę inną rolę niż na przykład 5 lat temu. Rzeczywiście 5 lat temu zbudowano pewną, myślę, że w obozie Zjednoczonej Prawicy zbudowano pewną przewagę na rynku mediów właśnie społecznościowych, że jednak wyższa aktywność była, można powiedzieć, sympatyków Andrzeja Dudy i tych, którzy chcieli zmiany po Platformie. Natomiast w tym, myślę, roku zdominowało media społecznościowe, zwłaszcza Twitter, no taka wymiana uprzejmości bardzo, bardzo negatywna. Tak wiele bardzo negatywnych emocji, inwektyw, które się pojawiały, gwiazdek już osławionych w jedną bądź w drugą stronę. W związku z tym myślę, że to zwulgaryzowało tę naszą debatę.
To jest ten front walki takiej bezpośredniej elektoratów?
Tak, dzisiaj tak. Biorąc pod uwagę też to, że politycy mają bezpośredni kontakt z wyborcami poprzez te media, to myślę, że wzajemnie się zagrzewają. Tak? I to jest jest. Kiedyś było tak, że właśnie gazeta papierowa była tym momentem w pewien sposób spotkania. Dzisiaj to dzieje się w czasie rzeczywistym i myślę, że jest takie wzajemne zagrzewanie właśnie swoich zwolenników. Ktoś to lajkuje i w tym sensie ten umieszczający
też się nakręca.
No dobrze,
ale tak zwani normalsi będą przyglądać się temu i na tej podstawie podejmować decyzję? Czy zostanie to potraktowane właśnie jako, aha, tam się biją, tym się nie kierujemy?
Ja myślę, że normalsi, o ile będzie ich nawet więcej, to będą mieli stopniowo coraz mniejszy wpływ, bo będą się wycofywać poprzez pewną właśnie zniechęcenie tą wojenką taką, która tam się toczy i myślę, że to jest przede wszystkim takie zwichrowanie, wykrzywienie tej debaty i tam się już niczego nie dowiadujemy poza właśnie taką emocją i poza tym, że tam jest mnóstwo fejków. Dzisiaj rzeczywiście my nie jesteśmy w stanie rozpoznać, kto podaje prawdziwą informację, a kto podaje informację nieprawdziwą.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Zachód był profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo.